Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo. Kości jego nie będą łamane. I znowu na innym miejscu mówi pismo. Będą patrzeć na tego, którego przebodli. Oto słowo Pańskie. Drodzy w Chrystusie Panu, siostry i bracia, kiedy słuchałem pierwszego czytania, które jest na dzień dzisiejszy przygotowane przez Kościół, miałem takie wrażenie, że Pan Bóg musi być dobrym matematykiem, jak On tak dokładnie wylicza, w jakich czasach, kiedy, w jaki sposób ma się Mu oddawać cześć. I przyszło mi na myśl dzisiaj pierwszy piątek miesiąca, sam jako dziecko, wtedy jeszcze w Polsce, to był rok 1994, po pierwszej Komunii Świętej, przynajmniej u mnie na Pomorzu, był taki zwyczaj, że dzieci pierwszokomunijne dostawały takie karteczki z sercem Pana Jezusa, a na drugim, na rewersie, była taka tabelka z 9 pustymi miejscami, które zapełniało się potem podpisem księdza proboszcza albo księdza wikarego, żeby te pierwsze piątki miesiąca rzeczywiście odwiedzać, żeby iść w pierwszy piątek miesiąca do spowiedzi i do Komunii Świętej. I tak dzisiaj, jak czytałem to pierwsze czytanie, tak mi się jakoś skojarzyło, no coś z tej matematyki chyba zostało, ale nie chodzi tylko o to, aby matematycznie i tak bardzo rygorystycznie podchodzić do naszych rytuałów, tylko odkrywać ich piękno, odkrywać ich potrzebę. Wydaje mi się, że każdy człowiek potrzebuje takiego rytmu życia, rytmu pracy, rytmu odpoczynku, ale także rytmu modlitwy. I dlatego dobrze jest, że Kościół pomaga nam na tej drodze. To jest taka pomoc dla nas, to nie jest jakieś obciążenie czy przymus. Aha, dzisiaj pierwszy piątek miesiąca, to muszę, jestem zmuszona czy zmuszony koniecznie iść do kościoła i odwiedzić mszę świętą, pójść do spowiedzi świętej. Nie, to jest taka pomoc na tej drodze, aby nie wypaść z tego rytmu, tylko tak jak śpiewaliśmy, kochajcie Pana, także miłość potrzebuje, wydaje mi się, takich swego rodzaju dowodów, takich oznak, takich obrazów, takich znaków, które tą miłość czynią żywą, czynią ją autentyczną i czynią ją coraz bardziej świadomą. Właśnie po to zgromadziliśmy się tutaj dzisiaj, w pierwszy piątek miesiąca, aby adorować serce Jezusa. To jest ten obraz Bożej miłości, serce przebite, serce kochające, serce żyjące, serce, które, jak mówi nam Ewangelia, przede wszystkim po zmartwychwstaniu nie przestało bić. To nie jest serce, które umarło, ale to jest serce, które ożyło, które zmartwychwstało, aby mogło dla nas dalej bić. Tego doświadczył święty Tomasz, który dotknął tego serca. Uwierzyłeś, Tomaszu, bo mnie ujrzałeś, Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, znamy ten cytat z Ewangelii. On dotknął tego serca, które pulsuje i bije także dla ciebie, także dla mnie. Droga siostro, drogi bracie, może siedzisz teraz w domu, gdzieś łączysz się z nami przez radio Droga, tak sobie myślisz o tym sercu Bożym, bije ono dla mnie, czy nie bije? Oczywiście, że bije to serce dla ciebie. Serce pełne miłości, pełne dobroci, ale też odrzucone, wyszydzone, zranione, może samotne na krzyżu, może samotne, tak jak ty dzisiaj to w swoim domu, w swoim mieszkaniu, może tak samotnie myślisz o sobie, że jesteś gdzieś zapomniany, jesteś gdzieś samotny. Nie, to serce bije dla ciebie. Wpatrujemy się razem, my tutaj w kaplicy i ty u siebie w domu, wpatrujemy się w to serce i uczymy się od niego miłości. Uczymy się nie krążyć wokół siebie i własnego ego. Takie są czasami nasze modlitwy egoistyczne, że my sami siebie w centrum stawiamy i tylko nasze problemy, nasze intencje, nasze sprawy są ważne i te modlitwy krążą w zasadzie nie wokół Pana Boga i to nie jest adoracja Pana Boga, tylko adoracja nas samych, jeżeli tak się zamykamy tylko na swoich sprawach. To nie jest łatwa lekcja uczyć się miłości od Pana Boga, bo serce Jezusa nie kocha tylko tych, którzy kochają. Ono kocha także tych, którzy nie umieją kochać, których miłość została może zradzona, może w jakiś sposób wyszydzona. Ono kocha także nieprzyjaciół, przebacza swoim oprawcom, pochyla się nad tymi, którzy go zdradzili. Właśnie to serce zaprasza nas dziś, by nasze serca stały się do Niego podobne. Uczyń serca nasze według serca Twego. Łatwo się tymi słowami modlić, ale dopuścić Pana Boga tak daleko, żeby uformował nasze serce, zmienił coś w nas, no to zawsze, nie zawsze jest takie proste. My jesteśmy stworzeni do miłości. Z miłości Pan Bóg nas stworzył, bo nas kocha, i chce, abyśmy my z naszego życia uczynili dzieła miłości, bo On jest miłością. Jeżeli mówimy, że On nas stworzył, nas w swój obraz i podobieństwo, to chyba to jest ten najpiękniejszy obraz Jego samego, kiedy czytamy u świętego Jana, Bóg jest miłością i właśnie w miłości mamy być do Boga samego podobni. Na obraz i podobieństwo stworzeni z miłości Boga mamy być obrazem Jego miłości. Papież Franciszek w swojej encyklice Dilexit Nos przypomina, że ta miłość to nie jest tylko jakaś emocja przemijająca, krótkotrwająca, jakieś uczucie egzaltacji, ale to jest miłość prawdziwa, konkretna i wymagająca. Miłość objawiona w sercu Jezusa nie jest uczuciem, lecz darem z siebie, całkowitym darem z siebie aż do końca. I dodaje w innym miejscu, adorować serce Jezusa znaczy pozwolić, by nasze serce zostało przemienione. To droga, która wymaga cierpliwości. Może właśnie dlatego, nawiasem mówiąc, potrzebujemy tych pierwszych piątków, żeby cierpliwie się uczyć i cierpliwie, krok za krokiem, iść za Jezusem. Ta droga, która wymaga cierpliwości, pokory i codziennego nawrócenia. Dlatego przychodzimy tu nie tylko po pocieszenie, nie tylko bo tak trzeba, bo tak wypada, ale przychodzimy po formację serca. Jeżeli naprawdę bierzemy na poważnie słowa tej modlitwy, uczyń serce moje na wzór Twojego serca, to musimy pozwolić Jezusowi, żeby On nas formował, aby ono uczyło się bić jak serce Boga, cierpliwie, wiernie, cicho i ofiarnie. W tym kontekście tak zupełnie spontanicznie pewnie obserwujecie także to, co dzieje się właśnie w Rzymie. Jest bardzo wielu młodych, 500 tysięcy młodych na spotkanie z papieżem w roku świętym. To jest pielgrzymka jubileuszowa młodzieży ja tylko tak pobieżnie, ale co wieczór staram się przynajmniej jakieś katechezy, czy jakieś teksty, jakieś kazania słuchać w internecie, szukać o co tam mówią ci kardynałowie, ci zebrani biskupi, czy papież sam, co mówią młodym. I oni mówią właśnie o formacji serca. Jak ważna jest dzisiaj formacja serca, to mówił kardynał na rozpoczęcie pierwszego wieczoru, że jest potrzebna wolność serca, wolność wewnętrzna, ale wolność oznacza, że nie robię wszystko, co mi się podoba i co mi wolno, bo jestem wolnym i mogę sam decydować, tylko mówił kardynał na rozpoczęcie do tych wszystkich młodych, którzy są tam zebrani, mówił, prawdziwa wolność oznacza, że świadomie z pewnych rzeczy rezygnuję, że stawiam granice tej mojej wolności. To jest prawdziwa wolność. Papież Leon mówił o sercu pełnym pokoju. To jest dla niego bardzo ważny temat, aby zagościł pokój na ziemi. Musi być pokój serca, pokój, który daje tylko Bóg sam. Także mówił o tym wczoraj kardynał, też w kontekście pokoju, że albo ludzkość zakończy wojny, albo wojny zakończą ludzkość. Albo będzie koniec wojny, albo wojna uczyni to, że będzie koniec ludzkości. To wszystko zaczyna się w sercu. Mówi o tym Księga Przysłów. Z całą pilnością strzeż swojego serca, bo życie ma tam swe źródło. I nasz kardynał Krajewski, byłem bardzo, zawsze zresztą jego książkę czytałem, jestem zawsze taki orzeźwiony się czuję, czy obudzony, kiedy on mówi, kiedy on wygłasza jakieś homilie. Kardynał Krajewski mówił chyba wczoraj właśnie o sercu i właśnie o Polsce, o tym, co się dzieje w Polsce, co się dzieje z migrantami, z tym hasłem Polska dla Polaków. Mówił, jaka to jest Polska dla Polaków? To nie jest Polska chrześcijańska. Co by powiedzieli tutaj Austriacy do nas? Austria dla Austriaków i koniec. I dla Polaków nie ma miejsca do domu. Czy to jest chrześcijańskie podejście? Chyba nie. Mówił kardynał Krajewski bardzo, bardzo drastycznie wczoraj na kazaniu. Pan Jezus też był w Egipcie. Też był migrantem. Też został tam przyjęty. Że nie wolno nam odpowiadać nienawiścią. Nawet jeżeli nie wszystko jest w porządku, nie wszystko da się może zrozumieć w tym obszarze polityki i życia społecznego, wzajemnego. Nie wszystko da się może tak łatwo przyjąć i zaakceptować. Ale tak się zamknąć i powiedzieć Polska tylko dla Polaków, jakby nie było Ewangelii, jakby nie było Pana Jezusa, no to wydaje się być niepodobne do serca pokornego, cichego, szczodrego, zdolnego do ofiary i poświęcenia. Niech dzisiejsza adoracja, także msza święta jest adoracją, jeżeli przystępujemy do stołu Pańskiego z taką dyspozycją serca, adorującą Go, adorującą Jego serce. Niech dzisiejsza adoracja będzie dla nas modlitwą, ale też decyzją, abyśmy pozwolili Jezusowi ukształtować w nas serce, które potrafi kochać nie tylko po ludzku, lecz po Bożemu. Amen. Z mojej strony bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, za tą możliwość. Jestem w Austrii już od 13 lat. Od 10 lat księdzem, zostałem 21 czerwca 2015 roku w katedrze w Klagenfurcie przez biskupa Alojza Schwarza wyświęcony na kapłana i od tego czasu posługuję, jestem inkardynowany do diecezji Gurk-Klagenfurt, posługuję w parafii Wolfsberg, gdzie od kilku lat czcimy jakby z taką wytężoną życzliwością błogosławionego niedługo świętego Karola Akutisa, który jest coraz bardziej znany nie tylko na świecie, ale także w Austrii. mam okazję w ostatnich dniach, tygodniach też poznawać te miejsca i poznawać księży, czy siostry zakonne, czy osoby świeckie, które interesują się tym świętym, propagują jego drogę do świętości, także przez relikwie. Mam nadzieję, że to uda nam się również tak światowo rzecz ujmując zdziałać, zorganizować, ale nie chodzi o organizację, nie chodzi o działania, tylko chodzi o Boże prowadzenie, żeby też stolica Austrii, żeby Wiedeń miał relikwie tego świętego, bo jak wierzymy, relikwie dają również pewną możliwość patrzenia na wzory, na patrzenia na ludzi, którzy całym sercem oddali się Chrystusowi. Karol Akutis urodził się 3 maja 1991 roku. W zasadzie przypadkowo w Londynie rodzice są Włochami, ale wtedy jego ojciec, zresztą bardzo bogaci ludzie, ojciec pracował wtedy jako właściciel banku, czyli bardzo wysoko postawiony bankowiec w Londynie i dlatego Karol przyszedł na świat w Londynie. Tam spędził pierwsze miesiące swojego życia, potem powróciła rodzina Akutisów do Włoch w okolicach Mediolanu. Jak wspomniałem, bardzo bogata, co jest bardzo charakterystyczne dla Zachodu. My znamy tą rzeczywistość tutaj, jak niestety pieniądz, bogactwo i posiadanie od Boga oddalają w zasadzie. Ludzie przestają doceniać to, co mają, co daje im Pan Bóg, daje im łaska Boża, kiedy obfitują w te dobra materialne. U Akutisów było to w zasadzie tak podobnie, jak opowiada jego matka Antonia Salzano Akutis. Ona była w zasadzie taką zakupocholiczką. Ona musiała mieć najpiękniejsze ciuchy, najpiękniejszą biżuterię, najlepiej codziennie chodzić w Mediolanie i we Włoszech, w tych wszystkich butikach i kupować sobie coś nowego. Wiara odgrywała w tym domu bardzo małą, żeby nie powiedzieć mizerną rolę. Chodzili tylko okazjonalnie 2-3 razy w roku do kościoła, ale ten mały Karlo, i to chyba zawdzięcza trochę i korzeniom matki, bo to są też korzenie trochę polskie, babcia była Polką, i opiekunce. Ta rodzina mogła sobie na takie rzeczy pozwolić, mieli pieniędzy w bród także, i ten mały Karlo miał taką swoją prywatną nauczycielkę, prywatną opiekunkę, Beatę, która była z pochodzenia Polką. I to, co może rodzice mu nie dali, w czym w pewien sposób pewnie zawiedli w wychowaniu, to otrzymał od tej opiekunki Beaty, czyli te proste rzeczy, nic szczególnego, to jest wszystko możliwe dla nas też. Droga do świętości nie jest drogą jakąś trudną, jakąś nie wiadomo jak wymagającą. On poprzez takie proste rytuały doszedł do wiary. Ona mu pokazała, co to znaczy zrobić znak krzyża. Ona mu pokazała, co znaczy woda święcona, pokropienie wodą święconą, odwiedzenie kościoła, zapalenie tam świeczki, co to jest różaniec, modlitwa Ojcze Nasz, modlitwa Zdrowaś Mario, chodzenie na mszę świętą i tak dalej. Ten mały chłopiec już jako 4-latek, 5-latek tak się tym zafascynował, tak jakoś w tym świecie, w którym mu się wszystko wydawało takie powierzchowne i takie jakby kiczowate, tam te ciuchy matki, pieniądze ojca i tak dalej, to mu nie dawało w zasadzie takiego szczęścia w sercu i takiej pełni, jaką może dać tylko życie z Bogiem. I dlatego on był zafascynowany tą drogą wiary i coraz bardziej się tym interesował. Rodzice widzieli, co się dzieje, umożliwili mu to, odwiedzali różne sanktuaria maryjne, zaczął się interesować Eucharystią, o co chodzi w zasadzie, dlaczego to jest ta hostia tutaj, dlaczego ten kawałek chleba, dlaczego wino jest tutaj pite. On to zaczął rzeczywiście studiować poprzez także i książki, różne wykłady i to wszystko, co znalazł w internecie, bo był przecież człowiekiem już, który bardzo dobrze się poruszał w tych mediach i w internecie, i zaczął odkrywać te prawdy dla siebie na nowo. Zobaczył w Eucharystii obecność realną, nie tylko symboliczną, nie tylko jakiś taki obraz, to jest może chleb życia, chleb tak redukuje czasami Eucharystię do tego poziomu chleba tylko. Nie, to jest Pan Jezus prawdziwy, żywy, to jest Jego serce i On się zaczął interesować przede wszystkim cudami eucharystycznymi, zaczął odwiedzać te wszystkie miejsca, Lanciano, Orvieto i tak dalej, wszystkie, które mu były znane, które znał z internetu, odwiedzał sam, robił takie pielgrzymki, nagrywał to wszystko, fotografował, zrobił taką stronę internetową, bo nie chciał tego zatrzymać dla siebie, tylko był takim misjonarzem w internecie, zakładał strony internetowe jako młody chłopak, żeby ludzie też poznali, co tutaj się dzieje, że tu jest cud ponad wszystkie cuda. To nie ma większego cudu jak ten, który się dzieje w Eucharystii. I on pokazywał właśnie, że dużo tych wszystkich badań naukowych nad cudami eucharystycznymi pokazuje, pasuje to do dzisiejszego tematu, to jest fragment serca Pana Jezusa, fragment mięśnia sercowego, zawsze tej samej grupy, bo to jest rzeczywiście dowód na to, że Pan Bóg jest obecny w Eucharystii. No i poszedł oczywiście, tak jak wszystkie dzieła pierwszej komunii, święty przystąpił do sakramentu bierzmowania, zaczął działać w parafii, też działać charytatywnie, bo nie chciał tylko tego zatrzymywać w ładnym kościele i na adoracji, rączki złożone i tak jestem już prawie święty i pójdę prosto do nieba. Nie, on to rzeczywiście widział, to co tutaj się dzieje, trzeba dać również ludziom, opiekował się biednymi, ubogimi, rozdawał jedzenie, rozdawał pieniądze, za pierwszy taki taschengeld, który dostał od rodziców, kupił śpiwór dla ludzi, którzy przy kościele nocowali, nie mieli gdzie mieszkać. Także był takim młodym człowiekiem zafascynowanym Panem Jezusem, zafascynowanym wiarą, Matką Bożą też. Mówił, że to jest jedyna kobieta w jego życiu i tak dalej. Te cytaty są łatwe do znalezienia w internecie. Jeden z moich ulubionych cytatów to jest, że pieniądz to jest tylko w zasadzie makulatura. Pieniądz to jest altpapier. Mówi, Geld ist nur altpapier. Pieniądz jest tylko makulaturą. Tego nie weźmiemy ze sobą na drugą stronę. Naszym celem musi być wieczność, a nie tutaj doczesność, bo to jest wszystko zniszczalne, to jest wszystko przemijające. No i pewnie by został księdzem, już mówił o kapłaństwie, opowiadał swojej babci, matce, nie matce, matka się dopiero później o tym dowiedziała, od swojej matki, od jego babci, ale miał już takie chyba plany, że będzie chciał być księdzem, tylko śmiertelna choroba pokrzyżowała jakby te plany, chociaż on przyjął to jako szczyt swojego życia i cel swojego życia, nareszcie może osiągnąć niebo. On widział całe swoje życie, to wszystko, co się w jego życiu wydarzyło, jako jedną wielką drogę do celu i tym celem było niebo. I dlatego tą chorobę przyjął z wielkim spokojem, przygotował swoją matkę, przygotował swojego ojca, przepowiedział też różne rzeczy, to już były takie takie sygnały, że rzeczywiście tutaj jest, mamy do czynienia z osobą świętą, mówił do matki, po mojej śmierci będziesz miała jeszcze dwójkę dzieci, po mojej śmierci będę więcej znaków, więcej cudów mógł zdziałać, aniżeli tutaj na ziemi, zobaczysz to, jakie rzeczy będą się działy dopiero po mojej śmierci, jakby już to czuł, jakby wiedział, że taki był tak blisko serca Pana Jezusa, że był jakby już nawet tego troszeczkę pewny, nie w taki sposób butny, ale w sposób pokorny, wiedział, że Pan Bóg za jego wstawiennictwem będzie udzielał łask. Zachorował w pierwszych dniach października 2006 roku w wieku 15 lat i w ciągu kilku dni dostał się do szpitala i w ciągu kilku dni, czyli 12 października zmarł na bardzo taką agresywną formę białaczki. I po jego śmierci tego nie można jakoś propagować. Jest dużo trochę takiej krytyki, dlaczego tak szybko i beatyfikacja, kanonizacja i taki kult się wytworzył i jego relikwie są już na całym świecie, włosy i tak dalej. Co robią z nim tam, jak go wykorzystują jako taki instrument trochę propagandowy Kościoła. Mi się wydaje, że tego nie można jakoś spreparować, tego nie można jakoś wyprodukować ludzkimi tylko narzędziami. narzędziami. To jest po prostu autentyczne, to jest po prostu od Boga chciane i tak zaplanowane dla naszego społeczeństwa XXI wieku. Człowiek, który internet uczynił narzędziem ewangelizacji, internet uczynił narzędziem do czynienia dobra, a nie szkalowania ludzi, komentowania, hejtu i nienawiści, tylko do dialogu i do braterstwa, do wspólnoty. On uczynił z Eucharystii autostradę, drogę do nieba, pokazał temu społeczeństwu, które chyba zapomniało trochę co, jaki to jest skarb Eucharystia, pokazuje znowu piękno Eucharystii, pokazuje też piękno służby bliźnim i wspierania biednych, ubogich, cierpiących. Także ma wiele takich barw ta postać, która bardzo krótko żyła, ale ile może jeden człowiek i tylko w 15 lat zrobić? Jeden człowiek, młody człowiek w wieku 15 lat, przez 15 lat życia, bardzo krótko, ile potrafił zrobić. Z jednej strony nic szczególnego, są takie normalne narzędzia, które każdy z nas ma, pójść do kościoła, pomodlić się, adorować Pana Jezusa, pójść do spowiedzi z różańcem w ręku, iść na spacer, pomagać biednym. To nie jest nic wyjątkowego, to każdy może z nas, ale rzeczywiście z przekonaniem, z miłością do Chrystusa to uczynić, to czyni nasze życie pięknym, takie jak Pan Bóg uczynił pięknym życie błogosławionego niedługo świętego Karola Akutisa 7 września w Rzymie razem z Pier Giorgio Frassatim. Będzie on przez papieża Leona XIV ogłoszony świętym. Także nadzieja jest duża, że tutaj obok Stanisława Stasia Kostki, tak pięknie go nazywacie, Stasiu Kostka, u Stasia Kostki, też młody, bardzo święty Polak. No i ten, który tej Polce wiele zawdzięcza i polskim korzeniom wiele zawdzięcza, Karol Akutis. Myślę, że oni w dwójkę bardzo dobrze się rozumieją tam w niebie i zdwojonymi siłami będą mogli tutaj we Wiedniu, jeśli tylko Pan Bóg pozwoli, dokumenty będą wysłane, będzie prośba o relikwie dla Wiednia. Myślę, że byłaby to naprawdę wielka sprawa, ogromna sprawa w tej małej, ale jakże takiej bardzo silnej, Bogiem silnej kaplicy, z której wychodzi modlitwa na całą Austrię. Tak, tutaj będzie na pewno dobre miejsce dla tych relikwii i będziemy się modlić za wstawiennictwem świętego Stanisława Kostki i świętego Karola Akutisa. Wszystkim Państwu życzę błogosławionego dnia, błogosławionego wieczora, błogosławionej nocy. Jeszcze raz dziękuję za tę możliwość sprawowania tutaj mszy świętej w pierwszy piątek miesiąca.